Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
I mój gość Sławomir Witkowicz, szef Wolnego Związku Solidarność Oświata przy Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Znamy już założenia reformy edukacji. Właściwie no, mogę powiedzieć, że nic nowego od momentu zapowiedzi tych reform w czerwcu w Toruniu. No ale już mamy komentarze, że reforma edukacji to eksperyment na dzieciach.
Jak każda, odkąd pamiętam.
Tak, tych reform rzeczywiście trochę przeżyliśmy w ostatnich latach. Z kolei kolejny komentarz, reforma edukacji nieprzygotowana, nieprzemyślana. Samorządy nadal nie wiedzą, kto zapłaci za reformę edukacji. Reforma MEN zmniejsza szanse dzieci na dobre kształcenie. Ale też mamy drugą stronę.
To jest akurat bardzo daleko idąca teza.
Tylko zacytuję jeszcze drugą stronę. Reforma MEN poprawi jakość kształcenia. No i po której stronie pan się opowiada? No
przede wszystkim trzeba przypomnieć, że to jest realizacja programu, z którym rządząca ekipa wygrała wybory i no, myślę, że ta decyzja polityczna była przesądzona od samego początku i w tej chwili cała dyskusja będzie koncentrowała się na tym, żeby wykorzystać trwający niż demograficzny do tego, żeby te ewentualne zmiany przyniosły efekt. Jeżeli słyszę argumentację, że jest nieprzygotowana, tak, i ona wywoła totalny kataklizm i tak dalej, no to przypomnę, że 18 lat temu dokładnie takie same argumenty padały, kiedy minister Handke w rządzie Jerzego Buzka wprowadzał swoją reformę i ona rzeczywiście była nieprzygotowana, bo ona się wyłożyła już po pierwszym roku, przypomnę słynny błąd Handkego przy wyliczaniu środków na wynagrodzenia nauczycieli, który powodował, że samorządy zaciągały wielomilionowe kredyty na to, żeby zrealizować prawny obowiązek wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń. Ale wracając do rzeczy. 16-17 lat temu twierdziliśmy, że błędnym było rozbicie ówczesnej szkoły podstawowej i stworzenie nowego typu szkoły. Podtrzymujemy te swoje argumenty. Mam, powiem tak, wątpliwą w sumie satysfakcję, że po 16 czy 17 latach, jak czytając uzasadnienie zarówno ustawy prawo oświatowe, jak i przepisów wprowadzających prawo oświatowe, które zostały 16 upublicznione przez minister edukacji, powiela się argumenty, które przedkładaliśmy wtedy przeciwko tej zmianie. Czy ona spowoduje masowe zwolnienia, upadek jakości kształcenia? Z całą pewnością tego nie można założyć na samym starcie. Rozstrzygną o tym zupełnie inne dokumenty. Nie te, które tutaj w tej chwili mamy, bo one rozwiewają część wątpliwości, jakie mieliśmy od samego początku, kiedy minister Zalewska przedstawiła swoje założenia. Rozstrzygać o tym będzie dokumenty, które pojawią się dopiero w październiku bądź w listopadzie. To jest nowa podstawa programowa, a przede wszystkim siatka godzin. Przede wszystkim siatka godzin na nową klasę siódmą szkoły podstawowej, prawda, na nową klasę pierwszą i to dopiero pokaże, czy rzeczywiście będzie możliwość utrzymania pełnego zatrudnienia.
Czyli zagospodarowania tych nauczycieli z gimnazjów, no,
rzeczywiście, że ci nauczyciele nie znikają, tak? No jeżeli ktoś ma po 16 latach osiągnięcia też w pracy, to trudno twierdzić albo zakładać na samym starcie reformy, że jak zacznie pracować z młodzieżą w siódmej i ósmej klasie szkoły podstawowej, to on swoje umiejętności i osiągnięcia straci, tak? No to jest myślenie dość takie odważne.
Panie przewodniczący, ale 18 lat temu wprowadzono tę reformę, no w jakimś celu, tak? Wówczas też narzekano na to, że polska szkoła no niedobrze kształci.
Ja podzielam argumenty, które przedstawia profesor Aleksander Nalaskowski. Mianowicie, że trzeba było dokonać zmian w procesie podstaw programowych i siatki godzin i podziału na zajęcia wyrównawcze i rozwijające na tym etapie, a nie dezorganizować cały system. Ja podzielam ten argument, tak? Uważam, że akurat to był dzisiaj, mamy ostatnią tak naprawdę możliwość przy niżu demograficznym, żeby wrócić do systemu, który może przynieść lepsze efekty. To będzie szczególnie widoczne, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe i kształcenie ogólne, zwłaszcza jeżeli mówimy o liceum ogólnokształcącym. Tak,
tak, no mamy zmiany struktury polskiej szkoły, tak. Natomiast nadal nic nie słyszymy o standaryzacji.
No ja myślę, że zwłaszcza słuchając odpowiedzi pani minister z piątkowej konferencji prasowej, to my cały czas naciskamy, zresztą wszystkie trzy centrale związkowe naciskają na obowiązek wystandaryzowania, a problem jest w wielkich miastach, typu Warszawa, Bydgoszcz, Kraków, Gdańsk, tak, Poznań czy Wrocław, mianowicie, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że samorządy mają dużą swobodę w kształtowaniu sieci szkolnej. Dostają subwencje, a więc nie są związane, że te wszystkie pieniądze mają trafić do szkół, tak? No to jest ich dochód własny. I jeżeli byśmy dzisiaj zrobili standaryzację na poziomie, że w danym oddziale szkoły podstawowej nie może być więcej niż 25 dzieci, uczniów, z tego wszystkiego, no to w wielkich miastach mamy potężny problem, bo tam jest zdecydowanie więcej, tak? Ponieważ na wszystkie zmiany strukturalne nakładają się jeszcze pomysły organów prowadzących. W Bydgoszczy rozstrzyga o tym tak zwany bon organizacyjny, który uzależnia na przykład etaty wsparcia od liczebności, tak? I miasto sobie dowolnie...
Od liczebności w szkole czy w klasie?
W klasie i w szkole, tak? Bo to w zależności, czy mówimy o dużej, czy o małej szkole, w zależności od jakiej u nas dzielnicy, tak? Bo u nas to też rozstrzyga i to powoduje też masowe zmiany. Dla nas zagrożeniem jest niż demograficzny i pomysły organów prowadzących. Zmiana strukturalna może zniwelować negatywne skutki, ale nie musi, bo tak naprawdę o tym będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy pojawi się rozporządzenie pokazujące siatkę godzin. Ile godzin do dyspozycji będzie miał dyrektor na to, żeby zorganizować dla dzieci i młodzieży zajęcia wyrównawcze, rozwijające, tak? Kółka różnego rodzaju, chóry i tym podobne rzeczy. To będzie rozstrzygające.
Związki powiatów polskich mówią, że nadal samorządy nie wiedzą, kto i ile będzie musiał zapłacić za projektowane zmiany w systemie edukacji. No z tym naprawdę samorządy mają od lat kłopoty. Jakby nie można było określić tej subwencji zgodnie z kosztami.
To trudno tak rozstrzygnąć jednoznacznie. Przypomnę, że subwencja oświatowa to jest w skali roku około 41,5 miliarda złotych. Do tego dochodzi około 20 miliardów z dochodów własnych samorządów przeznaczanych, w zależności od typu, bo inaczej to mają powiaty, inaczej wielkie miasta. Czy można to rozstrzygnąć? Rzeczywiście, że można rozstrzygnąć. My mamy na dzisiaj zapewnienie i taka też deklaracja padła w spotkaniu minister z korporacjami samorządowymi, że na przykładzie gmin, które dzisiaj mają 6-letnie szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum, czyli mają 9 lat edukacji, po zmianie dalej będą dostawali subwencje na 9 lat, mimo że tak naprawdę zostanie 8, tak? A więc samorządy będą miały też pieniądze na dostosowanie się do tych zmian. Okres przejściowy na tworzenie nowych typów szkół, tak, wynikających z przekształcania wygaszanych gimnazjów, jest obliczony na 5 lat. A więc to jest rzeczywiście czas na to, żeby można było pewne sprawy rozstrzygać, tak? Ma powstać nowa ustawa o zasadach finansowania oświaty, więc siłą rzeczy będzie musiała być też standaryzacja, tak? W zależności od tego, czy mówimy o małej szkole wiejskiej, czy o szkole w wielkim mieście. My domagamy się od ministra edukacji jednego, żeby rozstrzygnięcia prawne były jednoznaczne, żeby nie dawały poszczególnym samorządom pola do manipulacji. My nie chcemy, żeby nauczyciele i pozostali pracownicy oświaty padli ofiarą toczących się walk politycznych między rządem a korporacjami samorządowymi.
To teraz jeszcze spójrzmy na czas, bo ten czas nas goni właściwie.
Pytanie, no i to jest słabość największa. My sugerowaliśmy wielokrotnie na spotkaniach z panią minister Anną Zalewską i kierownictwem MEN-u, żeby ten start rozpoczynał się w roku 2018, żeby całe te 12 miesięcy
2018-19,
było
tak?
Tak, żeby to było przygotowanie, ten rok, który jest przed nami, tak, do 1 września 2017 i jeszcze te pozostałe 4 miesiące, żeby był na przygotowanie tych wszystkich ustaw i rozporządzeń, żebyśmy nie musieli prowadzić dyskusji, no tak, że coś już wiemy, no ale o tych ważniejszych sprawach dowiemy się za 3 miesiące na przykład, tak? Trzeba pamiętać, że przecież jesienią tworzone są już założenia do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, więc pewne sprawy muszą być już rozstrzygnięte.
Co pana zdaniem da ten podział, czyli powrót do podziału na 8-letnie podstawówki, 4-letnie licea i 5-letnie technika?
Ja podzielam argument przedstawiony przez panią minister Zalewską, że zwłaszcza dla młodszych dzieci korzystniejsze jest funkcjonowanie w miarę stabilnym otoczeniu, a nie ciągłe co 3 lata zmienianie środowiska i klas, a więc to jest jakaś szansa. Tak naprawdę o tym, jaka będzie jakość edukacji, rozstrzygną będą dwa czynniki, tak? Jak duże będą szkoły, kto będzie w nich pracował i czego będzie uczył tak naprawdę, bo to jest kluczem. Rzeczą wtórną jest to, czy to będzie nauczyciel pracujący w szyldzie szkoły podstawowej, czy dawnego gimnazjum, czy na przykład nowego liceum ogólnokształcącego. Tutaj założenie jest takie, żeby wzmocnić przede wszystkim kształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego i rozwiązać problem szkolnictwa zawodowego, czyli braku wykwalifikowanych rąk na rynku pracy. To jest kluczowy w tej chwili problem.
Czy nie łatwiej byłoby połączyć gimnazja z szkołami ponadgimnazjalnymi?
No takie było pierwotne założenie 17 lat temu, a rzeczywistość, jak pani redaktor i państwo doskonale wiedzą, jest zupełnie inna. Jak sobie spojrzymy na Bydgoszcz, to jeżeli mamy gimnazja, to one w zdecydowanej większości są przy szkołach podstawowych, tak? Mamy kilka samodzielnych i mamy kilka, które funkcjonują przy liceach ogólnokształcących, tak? A więc tak naprawdę założenie, które legło u podstaw prowadzenia reformy, w Bydgoszczy dotyczy 7 placówek. Ja zawsze byłem przeciwnikiem 3-letnich szkół, bo to jest przede wszystkim potężna trudność i organizacyjna, brak stabilności także z punktu widzenia kadry dydaktycznej, która tam pracuje. Tak? Tam każde wahnięcie powoduje drastyczne, negatywne zmiany.
Ale gdyby one były przy szkołach ponadgimnazjalnych, to byłoby kształcenie 6 i 6 właściwie.
Tak, no bo praktycznie mówimy, albo będziemy mówili o układzie 12 lat, albo ewentualnie 13, tak?
Nasze
zastrzeżenia, tak, nasze zastrzeżenia dotyczą pomysłu, jeżeli chodzi o tworzenie tak zwanej szkoły branżowej drugiego stopnia, czyli czegoś takiego, bo ona ma być 2-letnia z założenia. Natomiast uważamy, że kończyć ma się taką niższą jak gdyby maturą, branżową maturą, tak to się nazywa. I naszym zdaniem to jest duża słabość. Lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie 3-letniej szkoły branżowej drugiego stopnia, czyli był powrót do tego, co kiedyś się nazywało, że to było technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, ale kończyło się też normalną maturą, a więc uczeń po iluś latach miał możliwość dalszego wyboru swojej drogi kariery zawodowej. Tak.
Pana zdaniem jeszcze jest czas na ewentualne zmiany w tych zapowiadanych?
Jest otwartość, na pewno. To pod tym względem, jeżeli chodzi o kwestie związane ze zmianami dotyczącymi prawa oświatowego i tych przepisów, to z całą pewnością tak. No nie rozstrzygnięte są kwestie siatki godzin, no i kluczowa kwestia, tak? No trzeba pamiętać, że mówimy o rzeszy ponad 600, prawie 700 tysięcy pracowników i my nie zgodzimy się na proponowane zmiany bez rozwiązania też problemu gratyfikacji i rozwiązania kwestii wynagrodzeń. To nie może być tak, że jedyną ofertą, którą nam się proponuje w 2017 roku, to jest 60-złotowa waloryzacja płac po 3 latach zamrożenia, tak? Albo brak zwolnień, tak? No to na tej zasadzie z całą pewnością będziemy rozmawiać i przed tym wielokrotnie przestrzegaliśmy panią minister edukacji.
To będzie taki wasz as w rękawie, tak?
Nie, to jest rzeczywistość, ponieważ no, nie można wymagać, tak, że nauczyciele mają sobie poradzić z tym wszystkim, nie proponując żadnych rozwiązań także dotyczących gratyfikacji finansowej.
O jakich podwyżkach mówimy?
My twierdzimy, że w ramach nawet tych środków, które w tej chwili są, wynagrodzenia powinny wzrosnąć o około 20%.
Sławomir Witkowicz, Wolny Związek Zawodowy Solidarność Oświata przy Forum Związków Zawodowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.